Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. To już drugi dzień naszych rekolekcji, prowadzonych może trochę inaczej niż dotąd, ale mimo nowego sposobu ich prowadzenia, sama istota pozostaje niezmienna. Recoligere to dosłownie ponownie pozbierać. Jezus daje nam czas rekolekcji, byśmy mogli ponownie pozbierać siebie samych w całość, bo czasem jesteśmy w kawałkach, czasem rozwaleni tym, co dzieje się na zewnątrz bądź wewnątrz nas samych. Rekolekcje są czasem łaski i lubię to często powtarzać nie tylko jak głoszę, ale może nawet bardziej jak sam uczestniczę w rekolekcjach, że rekolekcje odbywają się nie tylko w Kościele. Rekolekcje to jest czas zarezerwowany dla Jezusa bez przerwy w obrębie tych kilku dni. W rekolekcjach najważniejszy jest On. Głoszenie Słowa jest jedną ze stacji rekolekcyjnych, jedną z części rekolekcji. Więc może bardziej istotne nawet w rekolekcjach jest, kochani, to, co poza Kościołem, to, co po wysłuchaniu nauki, jak na co dzień inspiracje Jezusowe w życie wtłaczam i czy daję Mu sposobność, by w tym okresie więcej do mnie mówił, bym więcej przy Nim siedział, jak wczorajsza Samarytanka przy studni. Kochani, wczoraj mówiliśmy o tym, jaki jest Jezus, o tym, jak traktuje człowieka w tym i mnie, i Ciebie. Dziś natomiast chcemy powiedzieć więcej o tym, jak doświadczać takiej bliskości Jezusa, jak tego Jezusa wrażliwego, delikatnego, o którym mówiliśmy wczoraj, poznać, jak Go dotknąć, jak być Samarytanką, która Jezusa spotyka, gdzie Go spotkać, jak wpuścić do serca. Także dziś powiemy o osobistej modlitwie. Jutro, w oparciu o Ewangelię, powiemy o grzechu, przebaczeniu i spowiedzi. A w środę, w ostatnim dniu naszych rekolekcji, powiemy sobie o Matce Bożej i o świętym Józefie. Tym bardziej, że pięknie się to składa. Środa będzie wigilią uroczystości świętego Józefa, patrona Krakowa zresztą. I z tej środowej Ewangelii dowiemy się, wbrew pozorom, całkiem sporo o Maryi, o Józefie, o ich roli w naszym życiu, w naszej duchowości. I przejdźmy, kochani, zatem do drugiego tematu, do drugiego dnia naszych rekolekcji. Dziś o modlitwie osobistej. Dowiedzieliśmy się, kochani, wczoraj, jaki jest Jezus, że jest cierpliwy, że doprowadza do sensu, że w prawdzie i w miłości daje człowiekowi czas na nawrócenie, że jest rozkochany, zapatrzony w każdego z nas i we mnie i w Ciebie również. A dzisiaj możemy się zastanowić nad tym właśnie, gdzie Go spotkać. Gdzie taka rozmowa z Jezusem, jak wczorajsza samarytańska rozmowa przy studni, może się odbyć w mojej codzienności. Pytamy dzisiaj o rozmowę z Jezusem. Gdzie mogę z Nim tak rozmawiać, by Go tak doświadczyć, jak wczorajsza samarytanka. Rozmowa. Coś mi to przypomina. Rozmowa z Jezusem. Aha, już pamiętam. Jak sobie przypomnę, naukę do pierwszej komunii świętej w drugiej klasie. Jak nazywamy, dzieci, rozmowę z Panem Jezusem? Modlitwa, proszę Pani. Tak, modlitwa. To jest rozmowa. Czasem bez słów. To jest spotkanie serca z sercem. Tego Jezusa, o którym mówiliśmy więcej wczoraj. Chrystusa, który jest cierpliwy, który zna moje serce na wylot i chce mnie o nim pouczać, spotykam na osobistej modlitwie. Tylko jakie my mamy wyobrażenie modlitwy? Często mówimy, wymodliłem się, przemodliłem wszystko. I dobrze, ale modlitwa jest nie tylko mówieniem pacierza, nie tylko wypowiadaniem formuły. Modlitwa, o której tylu świętych nas uczy, o której jeszcze dzisiaj powiemy za chwilę, jest nastawieniem serca, jest otwarciem serca. Rozdzierajcie wasze serca, wołał prorok Joel w Popielec, jak co roku. Nie tylko ustami czczę Boga, bo nieraz żali się Bóg, zresztą przez proroków na kartach Pisma Świętego, ten lud czci mnie tylko wargami, a sercem swoim daleko jest ode mnie. Zobacz, da się czcić Boga ustami, ale sercem trochę się z Nim wymijać. I dlatego w tej dzisiejszej Ewangelii przed chwilą usłyszanej Jezus mówi, że żaden prorok nie jest mile widziany w ojczyźnie swojej. Dosłownie, udeis profetes dectos estin, ente patridi autu. Żaden prorok dectos, żaden prorok przyjęty w ojczyźnie jego. Przyjęty. Tu nie chodzi, że jest mile widziany, tylko czy go ojczyzna potrafi przyjąć. Powiesz, no ale to ojczyzna Jezusa, ja nie jestem ojczyzną Jezusa, więc mnie ten problem nie dotyczy. Uważaj, jesteś ojczyzną Jezusa. Twoje serce jest ojczyzną Jezusa. Moje serce jest Jego świątynią od chrztu i to się nie zmieni. Dlatego pytanie o serce jest tak ważne. Czy ja sercem przyjmuję Jezusa? Czy Jezus jest dektos w tym moim sercu? Przyjęty, a nie tylko mile widziany. Przyjęty. Jezus żali się na to, że bywa nieprzyjmowany w ojczyźnie, czyli w sercach naszych również. Bo czasami rzeczywiście widzę to nawet po sobie jako kapłan. Przyjmujemy go wargami na mszy świętej. Teraz może to bardziej utrudnione dla wielu. A sercem go przyjmujemy? Powiesz, proszę księdza, ale komunia święta to komunia. To jest tak ważne, tak święte, że wystarczy tylko ustami go przyjąć, a resztę on zrobi. Tak? To dlaczego ja jako ksiądz na każdej mszy świętej modlę się po komunii świętej mojej? Panie, daj, abym sercem przyjął to, co spożyłem ustami. Zobacz, przyjęcie Chrystusa sercem wymaga ode mnie, kapłana, jeszcze dodatkowej modlitwy o to, uświadomienia sobie tego, prośby o to. Dlatego święty Augustyn ponad 1500 lat temu w jednej z swoich homilii na Ewangelię świętego Jana zachęcał wiernych do duchowego zjednoczenia się z Chrystusem i dosłownie zadał im takie pytanie w tym swoim kazaniu święty Augustyn. Po co szykujesz zęby i żołądek? Uwierz, a wówczas już spożyłeś. Uwierz, a już spożyłeś. Na tym też w dużej mierze opiera się teologia komunii duchowej. I tu nie chodzi, kochani, o to, by zawsze tylko duchowo. Jak najbardziej my musimy spożywać chleb pański. Ale najpierw może tym bardziej sercem. Niech nas boli trochę ten temat. Niech nas prowokuje do przemiany, do rozwoju. Bo czasem tak jest, że ustami przyjmuję Boga, wracam do ławki, czy jako ksiądz lecę ludziom komunii udzielać, wierszy z pierwszej komunii odmówię szybko sobie w myślach i tyle. Ale czy serce moje spotkało się z Bogiem? Czy on został przyjęty w tej ojczyźnie, jaką jest moje serce? Dlatego jeszcze raz to powiedzmy, może też w tym kontekście tego, co dzieje się dziś, kochani, komunia duchowa. W duchu i prawdzie, o czym mówiliśmy na podstawie wczorajszej Ewangelii, komunia duchowa jest czasem większym wyzwaniem. Bo tutaj się trzeba trochę wysilić do relacji, a nie tylko do spożycia, choć tak ważne. Więc gdzie i jak tego wrażliwego, delikatnego Jezusa mogę przyjąć sercem? Jak wobec tego, proszę księdza, zaprosić Jezusa do serca, nie tylko do ust? Jak przyjąć Go do Ojczyzny serca dzisiaj, gdy w ogóle w Kościele mnie nie ma? Na modlitwie osobistej, z sercem otwartym, pokornym, prawdziwym, nie udającym niczego. I dalsza część Ewangelii dzisiejszej pięknie nam tę prawdę o przyjęciu Boga przybliża. Dzisiaj Jezus w Ewangelii czytanej przed chwilą wspomina dwie postaci biblijne. Skrajne postaci. On wspomina dwie osoby, które doznały łaski Bożej, doznały miłosierdzia Boga, mimo że były w zupełnie innym położeniu, z innych sfer, z innych miejsc i żyły w innych czasach. Pamiętamy, przed chwilą czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, jak Jezus dzisiaj powołuje się na historię wdowy z Sarepty Sydońskiej, a później na historię Syryjczyka Naamana. Nie będziemy, kochani, bardzo szczegółowo teraz też rozważać historii tych dwóch postaci, bo kazanie trwałoby jeszcze dłużej, ale możemy tak dość ogólnie zarysować, kim te osoby były, bo to dla nas strasznie ważny szczegół. Wdowa z Sarepty Sydońskiej, o której Jezus mówi, że jako jedyna doznała w tym czasie łaski Bożej, mimo że wiele było wdów, to była samotnie wychowująca dziecko matka, biedna, wdowa, przymierająca głodem. Z drugiej strony widzimy Naamana. Kim był ten Naaman? To był bogaty Syryjczyk, to był wódz wojska, mąż stanu, człowiek króla, tyle że trędowaty. I w pierwszym czytaniu dzisiejszym zresztą całą jego historię poznawaliśmy. Nie wchodzimy w tę scenę bardziej, ale niech nam ten obraz towarzyszy. Pierwsza wdowa, niska ranga społeczna ze względu też na jej biedę, przymiera głodem, martwi się o przyszłość, o dziecko, a z drugiej strony bogaty, ale zewnętrznie oszpecony wódz wojska. I Chrystus mówi do nas wszystkich dzisiaj tak. Wiele było wdów w Izraelu, ale łaska spotkała tylko tę wdowę z Sarepty. Czemu? Zobacz. Bo ona w tej swojej biedzie, w tym swoim głodzie, w tym swoim kryzysie, który trwał 3,5 roku, głód w owej krainie trwał właśnie tyle, jeszcze dodatkowo Eliaszowi pomogła. Sama mając mało, jego nakarmiła. Zaprosiła proroka do tej swojej biedy, nie biadoląc, nie chowając się, pokazując mu też, jak cierpi, ona jak cierpi, jej syn. Jakimś przedziwnym Bożym zrządzeniem w tej największej biedzie, w tym największym kryzysie, właśnie ją łaska Boża dotknęła. Jak czytamy, do końca miała zabezpieczony już później pokarm, który się nie wyczerpywał, mimo że z dnia na dzień jadła cały czas resztki. Jej otwarte na drugiego człowieka serce, jej bieda, jej potrzeba i pokorne zaproszenie Boga bez udawania w to, co się dzieje, to był klucz do doznania miłosierdzia. Natomiast druga postać, wielu było trędowatych, mówi Chrystus, a tylko Syryjczyk Naaman doznał uzdrowienia. To jest ciekawa postać, Naaman, bo on, zanim doznał uzdrowienia, to żądał uzdrowienia. On nawet do proroka przywiózł list polecający od króla z żądaniem: uzdrów mnie. Jestem człowiekiem króla, jestem wysoki rangą, uzdrów mnie. Przyjeżdża w całym swoim bogactwie i okazałości Naaman, mając nadzieję, że zostaną odprawione nie wiadomo jak zaangażowane modły i rytuały. Może prorok nałoży rękę, może zstąpi łaska z nieba, może spadnie strumień światła i doznał uzdrowienia. A prorok mówi: idź ty się zanurz 7 razy w rzece Jordan i tyle. Ja się zdziwił najpierw Naaman. Co? Tylko tyle? To ja specjalnie tutaj jadę, przywożę list polecający, moje bogactwo, pieniądze dla proroka w zamian za wyleczenie. Tym bardziej my, Syryjczycy, mamy dużo lepsze rzeki niż wasz izraelski Jordan. A ty mi się każesz zanurzyć w Jordanie? To będzie moje uzdrowienie? Naaman musiał wyjść z barier wynikających z należenia do klasy rządzącej, Musiał zrezygnować z własnych wyobrażeń o uzdrowieniu przez Boga, bo ostatecznie prorok uzdrowił go w zupełnie inny sposób. Nawet nie prorok go uzdrowił, tylko dał mu radę, jak uzdrowienia doznać. I dobrze, że Naaman miał swoje sługi, które mu powiedziały: Panie, to tym bardziej się zanurz, skoro to jest taki banał, to tym bardziej to zrób. Jakby ci prorok coś trudnego kazał zrobić, to byś zrobił, a takie łatwe ci każe, to rób tym bardziej. Spokorniał, przyznał rację Bogu i przyjął jego receptę, a nie swoje oczekiwania. I doznał uzdrowienia. Dlaczego Chrystus, dziś gdy mówimy też na podstawie Ewangelii o modlitwie osobistej, daje nam akurat te dwie postaci skrajne? Bo coś je łączy. Zobaczmy. Pierwsza z tych osób, ta wdowa, stanęła w obliczu Boga, czując się niegodną, a drugi czuł się zbyt pewny siebie. Pierwsza nie miała żadnego pomysłu, jak wyjść z kryzysu, a drugi miał milion własnych pomysłów i chciał Boga do siebie dostosować. Obie te osoby po dwóch skrajnościach. Obie reprezentują mnie i ciebie. Nasze skrajne sposoby spojrzenia na Boga. Od poczucia niegodności względem Boga, aż po pychę względem Boga. Ale ostatecznie to, co je łączy, obie te osoby przyjęły Boży plan i to, jak Bóg indywidualnie wchodzi w ich życie. I wtedy zadziały się cuda. Nie trzymały się kurczowo swojego wyobrażenia o Bogu i nareszcie swojego wyobrażenia o sobie samym. I to robi osobista modlitwa ze mną i z Tobą. Leczy mój obraz Boga i leczy mnie samego. Zarówno z poczucia niegodności, jak i z pychy. Ustawia mnie w odpowiednim miejscu względem Boga. I co czytamy dalej w dzisiejszej Ewangelii? Jak Jezus wspomniał o tych dwóch postaciach w synagodze, to tamci faryzeusze dobrze wiedzieli, do czego on pije. I jak czytamy, wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, dosłownie eplestezantimon, napełnili się szałem w synagodze, w miejscu spotkania Boga. Napełnili się szałem przy kontakcie z Jezusem. Co mi to przypomina? W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że uczniowie w wieczerniku napełnili się duchem. Wtedy już pokorni wpuścili do serca prawdę, obecność Bożą i napełnili się duchem. A ci dzisiaj przy kontakcie z Jezusem, przy kontakcie z prawdą, napełniają się szałem. Ciekawe, że jeszcze rozdział dalej, Łukasz w 5 rozdziale swojej Ewangelii, napisze też, że w świątyni ludzie inni z kolei napełnią się strachem, eplestezanfobu, gdy zobaczą cuda Jezusa. Przeciekawa rzecz, zobacz, kontakt z Jezusem zawsze czymś kogoś napełnia. Jednych napełnia szałem, innych napełnia strachem, innych napełnia radością, innych napełnia duchem. Tak, kontakt z Jezusem na osobistej modlitwie, mój i Twój osobisty kontakt z Jezusem, cierpliwym, łagodnym, czyniącym cuda, ale mówiącym też prawdę, napełni czymś Twoje serce. I raz to będzie strach, a raz to będzie może nawet szał, bo tyle jest we mnie faryzeusza, co i ucznia, tyle widza, co i rozkochanego przyjaciela. Ale to jest piękne w modlitwie osobistej. Właśnie wtedy zaczynam docierać do prawdy o mnie i ja się jej nie chcę bać, bo prawda wyzwala, a Jezus ją mówi z miłością, więc choćby nawet zdiagnozował w moim sercu szał czy strach, to po to, żeby mnie z niego uzdrowić. I finał tej sceny dzisiejszej wygląda tak, że ci napełnieni szałem chcieli Jezusa wygonić. Tak też czasem będzie na finale mojej i Twojej modlitwy osobistej. Że będę chciał Jezusa wygonić wręcz, bo będzie mi niewygodny. Ale czytamy, że wtedy co Jezus robi? On jednak przeszedł pośród nich. Dosłownie dia mezu auton. On przeszedł przez środek ich. Gdy już ich doprowadził do szału, oznajmił im prawdę. U niektórych zdiagnozował postawę wdowy z Sarepty, a u innych postawę pysznego Naamana. To przeszedł przez ich środek. To można dokładnie, dosłownie zrozumieć tak, że przechodzi przez środek człowieka, nie pomiędzy ludźmi. Przez środek mnie i ciebie. Co ci to przypomina? Czwarty rozdział listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Słowo Boże, jak miecz obosieczny, przechodzi przez środek człowieka, a Jezus jest Słowem Boga, bo Słowo ciałem się stało. Benedykt XVI, papież, pisał, że Słowo Boga jest Jezusem. Tak, to Jezus w dzisiejszej scenie jest tym Słowem i tym mieczem obosiecznym, które przechodzi przez środek człowieka, obnażając zamysły serc i przez to uzdrawiając serca niektórych, bo nie ma uzdrowienia duszy i serca bez prawdy. Jezus na modlitwie osobistej przy spotkaniu z Nim pomaga mi ponazywać rzeczy po imieniu. Namierza we mnie to, co dzisiaj jest we mnie zalęknione, jak u wdowy z Sarepty. Namierza i diagnozuje w moim sercu pysznego Naamana, wpadającego w szał faryzeusza. Ale pomaga mi zobaczyć moją biedę, moją potrzebę, mój głód, mój lęk, mój wstyd, moje kompleksy, bo może czuję się trędowaty i też unikam spojrzeń, albo jak wczorajsza Samarytanka przy studni, nie chcę kontaktu z ludźmi, bo wstydzę się mojego życia. Nieważne, czy ten osobisty kontakt z Chrystusem napełni mnie dzisiaj duchem, czy szałem, czy strachem, czy radością. Nieważne, kogo i co we mnie zdiagnozuje, ale na pewno mnie rozwinie. Nie bój się kontaktu z Jezusem na osobistej modlitwie, gdy zamykasz oczy, mówisz Mu: Jezu, takie mam dzisiaj serce. Ale chcę Ciebie kochać z całego serca swego i z całej duszy swojej. Z całego serca, ze wszystkim, co mam dzisiaj w sercu. Powiesz: proszę księdza, co ksiądz tak? To serce i serce i serce. Kardiolog się znalazł. Wiesz czemu? Bo w Wielkim Poście tak naprawdę przede wszystkim chodzi o serce, a nie o popiół, nie o brak słodyczy. Nie. Nawet nie tylko o zewnętrznie przeżywane nabożeństwa, ale o serce. Bo jak się Wielki Post zaczynał w środę popielcową, to jedno z pierwszych wezwań, jakie wtedy usłyszeliśmy od Boga, z Księgi Joela: rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty. Rozedrzeć swoje serce, żeby zobaczyć, co jest w środku. Dobry miał zmysł młody Adam Mickiewicz. Jak zaczynał 23 rok życia, to w Wilnie, będąc, przepiękną balladę napisał. Zatytułował ją Romantyczność. I w tym ostatnim jej, tak znanym nam wersie, wzywa czytelników: miej serce i patrzaj w serce. Bingo! Człowiek badający własne serce będzie w stanie świadomie się nawracać. Nie tylko serce mieć, ale w serce też patrzeć. A żeby w nie spojrzeć, trzeba je rozedrzeć. Trzeba pozwolić Jezusowi, by przeszedł przez jego środek. A serce jest strasznie ważne w procesie nawracania się do Boga, odmiany myślenia. Dlatego ten sam prorok Joel na początku Wielkiego Postu woła: każdego roku do mnie i do Ciebie nawracajcie się całym sercem. Całym sercem. Nawracajcie się, czyli odmieniajcie myślenie całym sercem, zmieniajcie wasze serce. Kochani, cielesny post ma pomóc nam utrzymać w ryzach nasze zachcianki cielesne. I słusznie, ale smutno by było, gdybyśmy to przygotowanie do Wielkiej Nocy, która wciąż przed nami, przeżywali wyłącznie jako robienie sobie diety. My mamy się sercem nawrócić, przylgnąć do Jezusa na nowo. Bo serce jest świątynią, jest domem Boga, jak to jeden z hymnów brewiarzowych mówi. Tyś wybrał dom swój w naszych sercach, Boże. Twoja ojczyzna jest w naszych sercach. Nie ma Wielkiego Postu i nie będzie Wielkiej Nocy bez wielkiej przemiany serca. Nasze serca są przepiękne. To są świątynie Boże, ale je trzeba pielęgnować. Dlaczego? Bo niepielęgnowane zaczną nam padać figle. Jezus wprost mówi o tym w Ewangelii Mateusza i Łukasza. Z obfitości serca mówią usta. Widzisz, czemu serce jest ważne? Bo co w sercu, to na ustach. W innym miejscu mówi o tym Jezus, że z serca pochodzą złe myśli, że to z serca pochodzą fałszywe świadectwa i przekleństwa. To 15 rozdział Mateusza i 7 Marka. Tak, znowu serce o wszystkim decyduje. Prorok Jeremiasz z kolei stwierdzi w 17 rozdziale swego proroctwa, że serce człowieka jest zdradliwsze niż wszystko inne, że serce człowieka umie być niepoprawne i wreszcie pyta, któż da radę je w ogóle zgłębić? Człowiek nie da rady zgłębić własnego serca, dlatego nie będzie potrafił zrozumieć siebie bez Jezusa, bo Jezus przenika serce. Apostołowie, gdy modlą się, by wybrać nowego apostoła w miejsce Judasza, mówią, Panie, Ty znasz serca wszystkich. Wskaż, bo Ty znasz serca, Ty znasz głębiny serca. I po to są, kochani, rekolekcje wielkopostne, szczególnie w tym Wielkim Poście, żeby w serce wejść. A serca nasze są podatne na zranienia, ranliwe, jak Henri Nouwen pisze w jednej z swoich książek. A jak coś jest zranione, a nie uzdrowione, to staje się później nieufne. Jezus jest zasmucony z powodu zatwardziałości serca ludzi, jak czytamy u Marka. Więc serce nieufne, zatwardziałe, smuci Jezusa. Nie gniewa, tylko smuci. I żeby mógł ze skarbca serca wydobywać dobro, jak mówi Jezus u Łukasza. Żeby mógł serce przebaczyć swemu bratu. Zaś to serce, jak mówi Jezus w Ewangelii Mateuszowej. To ja chcę to serce mieć zdrowe i być jego świadomy. To chyba dlatego psalmista w 27 psalmie woła: O Tobie, Boże, mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Tak, to Ciebie szuka moje serce, Jezu. Bo Bóg jest miłością, jak mówi Jan. Dlatego moje serce szuka Boga, bo szuka miłości. A jak Księga Przysłów pięknie to puentuje, życiem dla ciała jest serce spokojne. Tak, to jest życzenie też Pawła Apostoła. Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, nie lęk, nie panika, nie jakieś niezdiagnozowane emocje, nerwy, kompleksy. To wszystko w nas jest, ale nie może rządzić nami. Ster serca oddać w ręce Jezusa, wtedy wzburzone fale emocji, które wciąż do końca życia będą nam towarzyszyć, nie będą wpływały tak skrajnie na nasze decyzje. To się da zrobić. Jezus pomaga mi zrozumieć mnie samego na osobistej modlitwie, gdy siadam na 3 minuty przed snem wygodnie, zamykam oczy, bądź po komunii świętej, czy sakramentalnej, czy duchowej, wchodzę we własne serce i zaczynam z nim rozmawiać, jak Samarytanka z wczorajszej Ewangelii, o tym, co mnie boli. Gdy zapraszam go, jak wdowa z Sarepty dziś wspomniana, gdy zapraszam go, jak pyszny Naaman do swojego trądu, wtedy zaczynam naprawdę szczerze z nim mówić o tym, co mnie naprawdę boli. Nie pysznię się przed Jezusem, bo nie mam czym, ale jak z przyjacielem chcę z nim po prostu pobyć. Jezu, wylecz, Jezu, boli. Jak Naaman prosił o uzdrowienie, to mu prorok radził, żeby się 7 razy zanurzył w Jordanie. Taki piękny symbol. 7 zanurzeń, jakby w każdy dzień tygodnia z tych 7 dni. Zanurz się co dzień na chwilę w Jordanie, a Jordan jest rzeką chrztu. Zanurz się co dzień w modlitwie osobistej, byś przypomniał sobie, że jesteś dzieckiem Boga, ochrzczonym. Bo to jest mój Jordan, moje dziecięctwo. A gdy świadomie zaczynam przeżywać siebie jako dziecko Boże, przestaje czuć się czy to niegodny jak wdowa, czy pyszny jak Naaman. Jestem dzieckiem. Kocha mnie Bóg, kocha Ciebie Bóg. I gdy zaczynam przeżywać siebie jako dziecko Boże, niezależnie od tego, jaki dzisiaj jestem, co mnie dziś spotyka, co mam na kartach mojego życiorysu, to i na Jezusa zaczynam bardziej patrzeć jak na brata, jak na przyjaciela. Prorok bywa nieprzyjęty w ojczyźnie. Ale przyjaciel to już inna rzecz. Kim jest dla Ciebie Twój Jezus dzisiaj? Bardziej prorokiem, odległym Bogiem, nauczycielem, czy też bratem, czy też przyjacielem, kimś ukochanym? Może będzie mi łatwiej przyjmować do ojczyzny mojego serca Jezusa jak brata, jak przyjaciela. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w swoich listach, pisząc właśnie o modlitwie serca, tak ją też nazywała, pisze tak. Wiele rzeczy można w życiu usprawiedliwić. I słabości ludzkie można usprawiedliwić, a nawet grzech popełniony z ludzkiej słabości da się usprawiedliwić. Ale jedyna rzecz, której nie można usprawiedliwić, to brak modlitwy. Nigdy nie da się usprawiedliwić braku modlitwy. Czemu? bo moja tożsamość kształtuje się przy Jezusie, przy codziennym spoglądaniu w Jego oczy, które nie potępiają. Tu się będę kształtować na nowo, rodzić na nowo, być przy Nim, z Nim rozmawiać, pokazywać Mu stan ducha swojego, stan serca. Bo stan serca to chyba tak naprawdę puenta wszystkich sfer. Dlatego nieład serca objawia się też na zewnątrz, bo tracę w środku kontakt z Bogiem, który mnie zna, i zaczynam na zewnątrz szaleć, bo siebie nie rozumiem. Żeby zaprosić kogoś do intymnych płaszczyzn swojego życia, to trzeba mu bardzo ufać. Dlatego modlitwa na początku może nie być rzeczą łatwą dla mnie i dla ciebie, ta modlitwa serca. Henri Nouwen też pisze o tym, że często lęk przed modlitwą jest jak zaciśnięte pięści. Więc jeżeli nawet pojawiłby się na początku opór przed modlitwą, to też się tego nie bój. Próbuj powoli, po kolei, kawałek po kawałku, by Jezus zawłaszczał moje serce, na nowo je zdobywał. Jednym z najbardziej bolesnych rodzajów samotności dzisiaj jest niezrozumienie człowieka przez siebie samego. Jak jestem sam w sobie samotny, sam ze sobą się nie umiem skontaktować, sam siebie zrozumieć. Wtedy mogę mieć ludzi dookoła i to takich, którzy mnie kochają, ale nie do końca być szczęśliwy i czuć się samotny. Dlatego świadomość własnego serca jest tak istotna. Nie da się tego bez Jezusa przeżyć. Żeby mną nie władał lęk, przerażenie. Żebym także w obecnym kryzysie umiał, przy zamkniętym nawet kościele, otworzyć oczy i otworzyć serce, potrzebuję Jezusa. I tak na koniec chciałem się jeszcze tylko podzielić z wami tym, o co też niektórzy prosili, by odnosić się do tej obecnej też sytuacji. Na pewno, kochani, cenne jest bardziej żyć Ewangelią niż apokalipsą, bo ostatecznie nawet tutaj, przy tej ambonie, to na słowa Ewangelii się stoi, a nie na słowa apokalipsy. To Ewangelia daje życie. To jest dobra nowina. Apokalipsa wyraża prawdy, natomiast ostatecznie zbawia nas Ewangelia. Jezus. Co jest piękne, kochani, wczoraj wieczór rozdzwaniają się telefony księży między sobą też. Nawet ja miałem wiele takich. Dzwonię do kolegów kapłanów, oni do mnie. Trzymamy się, no wiecie, nie mamy żon, teściów, dzieci, to tak się ze sobą trzymamy. I tak nawet wczoraj jeden kolega do mnie dzwoni i mówi: Tomek, ty, ludzie się w tych domach modlą. Mówi, dzwonię z parafianami, słuchaj, oni się bardzo w tych domach modlą. Mówi, ile piękna się w tych domach wydarza w tych dniach. Też dzwoni do mnie wczoraj jeden z bliższych znajomych. Mówi, proszę księdza, odprawiliśmy drogę krzyżową w domu. Żona rozważania miała, córka na gitarze grała. Mówi, droga krzyżowa skończyła się, ale ten klimat jej został na długo. Nikt nie chciał tego kończyć. Ile się też między nami w naszych rodzinach dobra dzieje w tym czasie. Też to, kochani, jakoś przeżywamy jako księża, bo nie jesteśmy cyborgami, też się trochę obawiamy, boimy, zastanawiamy, myślimy. Jezus mówi do nas nie tylko w swoim słowie, ale i też w czasach, w sytuacjach. Ale nie zawłaszczajmy sobie prawa do interpretowania tego wszystkiego zbyt szybko. Nie jest chyba zbyt rozsądne straszenie siebie nawzajem, czy manipulowanie ludzkim strachem. To bez sensu. Chcę robić to, co ode mnie dzisiaj zależy. A co ode mnie dziś zależy? Praca w takich granicach, w jakich pozwala mi na nią dzisiaj państwo. Obowiązki, jakie wyznacza mi rodzina bądź powołanie kapłańskie. Modlitwa ode mnie zależy i to, żebym pięknie przeżył ten czas, gdziekolwiek jestem. Jest pewnym też lękiem, obawą, może nawet najbardziej naszą, kapłanów, jak to triduum będzie wyglądało, czy bez ludzi, czy w kościele i w jaki sposób ten szczyt liturgii bez ludu Bożego będzie jakimś smutkiem, jeżeli do tego dojdzie. Dla nas to też jest bolesne, że w Wielki Czwartek jako kapłani ten raz do roku pewnie nie będziemy się mogli zjechać wszyscy ze swoim biskupem, z naszym ojcem, żeby z nim celebrować Eucharystię. Tak, w tym roku Bóg nam mówi dużo, w tym Wielkim Poście też księża. W Wielki Czwartek nie dostaniemy jak co roku kwiatów na Dzień Kapłański, tylko ciszę i powagę dostaniemy tej sytuacji. I dobrze, kochani, Wiedzcie, że to nie tylko wy tęsknicie do świątyń, do nabożeństw, do księży. My też za wami tęsknimy. Nas też to boli. Jak się rozdzwaniają telefony, zwłaszcza wieczorami. Jedno, co też można tak powiedzieć świadomie, my naprawdę jako księża jesteśmy dumni. Dumni z was. Nie tylko ta obywatelska dyscyplina, ale też w ogóle mądrość, takie myślenie kościelne, szersze, tak. Coś pięknego. Rozwijamy się bardzo, dojrzewamy bardzo jako Kościół, jako obywatele, jako wspólnota wierzących i wspólnota społeczna. Jesteśmy dumni z tego, jak potrafimy przeżywać obecny czas. Myślimy o was. Jako wasi księża nie rozwiążemy kłopotu obecnego, ale na pewno powiemy o nim Jezusowi. Nie damy wam recept na przeżycie tego czasu i na rozwiązanie kryzysu, ale na pewno mówimy o was Bogu i te sprawy Jemu oddajemy, bo po to jesteśmy i wszystko chcemy Jemu oddawać. A w czasach, gdy wierni nie mogą może wypełnić świątyń, to my kapłani je wypełniamy naszą modlitwą i adoracją. Tak, może to też dla nas wyzwanie kapłanów, żebyśmy w tym czasie my też podjęli ten trud, który wy na co dzień podejmujecie. Bo czasem się coś docenia, jak tego trochę braknie i my też mamy okazję docenić waszą obecność w Kościele, bo trochę nam was brakło. Gdy może mniej kontaktu w tym czasie mamy też ze świątyniami, z kapłanami, z pośrednikami między ludem a Bogiem, to pamiętajmy, co Jan Chryzostom w swojej 6. homilii pisał o modlitwie. Że modlitwa to jest czcigodna przed Bogiem pośredniczka. Nie jesteśmy pozbawieni wszystkich pośredników między nami a Bogiem, bo modlitwa jest pośredniczką. Na modlitwie się spotkamy. Modlitwa nas łączy. Wzbudźmy w sercach taką decyzję, że ten czas przeżywamy przy Jezusie w sercu, na takiej modlitwie osobistej, żeby jak najwięcej czasu inwestować w taką szczerą modlitwę z Jezusem, w szczery z Nim kontakt. On się będzie troszczył o resztę. My troszczmy się o własne serca, bo jak tę sprawę obronimy i wygramy, to po tym kryzysie nasze serca zostaną tak rozkręcone, tak rozmodlone, że rzeczywiście może się dużo na lepsze zmienić w świecie, w naszych rodzinach i w nas samych.